To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy o tym, skąd bierze się rosyjskie okrucieństwo w Ukrainie.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry Państwu, Bartosz Wieliński z Gazety Wyborczej. Witam Państwa w naszym podcaście. Moim Państwa gościem jest profesor Marcy Shaw, amerykańska historyczka, znawczyni Europy Środkowej i Wschodniej, wykładowczyni Uniwersytetu Yale, która pięknie włada językiem polskim. Serdecznie witam Panią Profesor.
Serdecznie witam Państwa też.
Dzień dobry. Nagrywamy w poniedziałek, więc muszę powiedzieć, że wczoraj, czyli w niedzielę, Sergiej Ławrow, szef rosyjskiego MSZ-u, wygadywał straszliwych bzdur w wywiadzie dla włoskiej telewizji. Powiedział m.in., że to, iż Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, jest Żydem, to wcale nie oznacza, że Zełenski nie jest nazistą, ponieważ Hitler też miał żydowską krew i też był nazistą. Żydzi byli największymi antysemitami w historii, no i tak sobie właśnie jechał tego typu bredniami. I zastanawiam się, czy oni po prostu w tej Moskwie zupełnie już powariowali. Jak wytłumaczyć tego typu odloty rosyjskiej propagandy? Pani profesor.
Lawrow jest takim diablem, że ani nie jestem pewna, czy warto zająć się z tym, co on mówi w jakiś poważny sposób. Bo wszystko, co on mówi, to po pierwsze, w ogóle nie ma żadnego związku z rzeczywistością. A poza tym to jest człowiek taki złej woli, że aż zastanawiam się nad tym, skąd się bierze taki człowiek. To jest przerażające.
Człowiek, można powiedzieć, inteligentny, wykształcony, jeszcze niedawno partner i amerykańskiej dyplomacji, i europejskiej dyplomacji, w ogóle gracz globalnej dyplomacji, tak? A teraz opowiada po prostu jakieś antysemickie brednie, cytuję protokół Męców Syjonu, można tak powiedzieć sobie.
Ta antysemickie brednie, po prostu zło, to jest człowiek, który... jestem pewnie zbyt emocjonalnie w takim momencie, chyba tak jak mi wszyscy, bo patrzymy na czyste zło. Patrzymy na to, co się dzieje w Ukrainie i jestem historykiem, więc ja wiem, do czego człowiek jest zdolny. A jednak to jestem za każdym razem zaskoczona, że coś takiego jest możliwe.
Znamy historię Ukrainy, tak? Lata 30., czyli Hołodomor, lata 40., okupacja niemiecka, późniejsze represje stalinowskie, które spadały na ten kraj. I tak teraz patrzę na to, co się dzieje na Ukrainie. Rosjanie niszczą magazyny ze zbożem. Starają się zniszczyć na okupowanych terenach, a także poza nimi, tam gdzie bombardują, ukraiński przemysł rolniczy. Rosjanie wywożą ludzi na Syberię. Milion ludzi zostało wywiezionych z Ukrainy w głąb Rosji. Rosjanie mordują, Rosjanie gwałcą. Mam wrażenie, że ta historia z lat 30. i 40., zwłaszcza z lat 40., się rozgrywa po raz kolejny na tych samych pokrytych dawniej krwią ziemiach.
Też odnoszę takie wrażenie. To są znane wątki. To jest aż tak makabrycznie. To jest chyba oczywiście dla nas wszystkich. To się dzieje przed naszymi oczami, zupełnie odwarcie. Jest obnażenie tego wszystkiego. Mamy do czynienia z obnażeniem czystego zła.
A skąd to zło się bierze?
To jest doskonałe pytanie. Zadaję sobie to pytanie przynajmniej 1000 razy codziennie. To jest wiecznie pytanie, to jest wiecznie filozoficznie pytanie, skąd się bierze zło. Ja pamiętam, Pan też na pewno pamięta ta słynna rozmowa w Gazecie Wyborczej z Marcinem Królem 8 lat temu podczas Majdany, że przeżywamy już jakiś poważny, niewykluczony, śmiertelny kryzys duchowy i dziennikarze na to, a jaki jest kryzys duchowy, i Marcin na to, że przestaliśmy sobie zadać pytania. Na przykład nikt nie pyta dzisiaj, skąd się bierze zło. To jest takie klasycznie, filozoficznie pytanie, trzeba sobie zadać bez przerwy, ale oczywiście jeszcze nie mamy odpowiedzi. Przypuszczam, że są rozmaite odpowiedzi w zależności od człowieka.
Tak, odpowiedzią, która jest używana w tego rodzaju dyskusji, jest na przykład stwierdzenie, że Rosja została upokorzona rozpadem Związku Radzieckiego i nie może z tym sobie poradzić, dlatego próbuje odbudować swoje imperium, swoją strefę wpływów, może nad nie imperium, odzyskać godność, odzyskać znaczenie międzynarodowe, że to wszystko jest właśnie kwestią takiego utraty pozycji i próby odzyskania jej. Czy pani by się zgodziła z taką tezą?
No pewnie jest w tym coś. No ja zgadzam się, ale nie uważam, że to jest dostatecznie, jeżeli chodzi o wytłumaczenia. No jest w tym coś, no pewnie u niektórych ludzi to jest bardzo ważne, na przykład dla Putina, ale to jest za mało, jeżeli chodzi o wyjaśnienie tego, co teraz się dzieje.
Dyskusja, jaką toczymy na łamach, pojawia się także opinia, że Rosji zależy tylko na terytorium, tak jak zależało jej na terytorium w czasach Iwana Groźnego, czy w czasach carów późniejszych, żeby zająć teren, ludzi wybić i przywieźć nowych. Skolonizować teren, który się po prostu oczyściło z wrogów. Tak tworzono potęgę Rosji w dawnych, zamierzchłych czasach i tak Putin chce ją tworzyć w tej chwili. Po prostu wybije Ukraińców, przywiezie jakichś kolonistów rosyjskich, wiernych, wykreowanych propagandowo odpowiednio. No i taki ma plan na przyszłość.
Jest w tym też coś, ale mimo to jest za mało. Jeżeli jesteś żołnierzem, jesteś zwykłym facetem, jaką historię opowiadasz sobie, by wytłumaczyć, że mordujesz dzieci? Jak można coś takiego usprawiedliwić? No to terytorium, tak, no, miło by było mieć więcej, ale to nie ma żadnego sensu. No, może być w tym coś, ale to jest za mało. To jest za mało, żeby wytłumaczyć takiego rodzaju zła.
A myśli pani, że ci rosyjscy żołnierze, którzy popełniają te zbrodnie, zadają sobie pytanie, co oni tu robią, dlaczego tak się dzieje?
Ja sobie zadaję to pytanie bez przerwy, bo no po pierwsze, ja bym powiedziała, że jeżeli chodzi o Putina, no uważam, że on jest nihilistą w pewnym, no w tak samym sensie, no co Trump, co Łukaszenko, no czyli życie innych ludzi nie ma dla niego żadnego znaczenia. To jest pewnego rodzaju choroba. On nie ma sumienia. Jest ten słynny wyraz Stanisława Jerzego Leca. Sumienie czyste, poniżywane. No, wydaje mi się, że Putin jest człowiek bez sumienia, to jest pewnego rodzaju choroby. Ale to jest za mało, żeby wytłumaczyć, dlaczego tyle ludzi wykonują no, te rozkazy od niego. Ja bym przypuszczała, że niektórzy ci żołnierze naprawdę wierzą, że uratują swoich ukraińskich braci od hitlerowców. Ale to też jest za mało, żeby wytłumaczyć to, co wszyscy robią, bo w pewnym momencie oni pojawiają się tam w Ukrainie. Są skonfrontowani przez ludźmi, na przykład w wieku swoich rodziców albo swoich dziadków, którzy mówią w swoim języku i krzyczą do nich domoj. No, nikt do was dziś nie chce. A w pewnym momencie oni muszą sobie zadać pytanie, po co my jesteśmy?
Tak, najwyraźniej tych pytań sobie nie zadają głośno, bo nie ma żadnej fali dezercji, żadnej fali protestów. Te demonstracje antywojenne, które jeszcze w marcu miały miejsce, na początku marca w Rosji, też zostały stłumione, czyli Putin kontroluje swój kraj, albo zastrasza ludzi, albo rozpala w nich jakiś taki propagandowy, nie wiem, inkwizytorski, morderczy zapał.
Tak, no na pewno strach odgrywa rolę, tchórzstwo odgrywa rolę, brak wiedzy, głupota. Przypuszczałabym, że to jest mieszanie tego wszystkiego, ale nie można zrobić no, badania skontrolowane no, nad prawdziwym życiem niestety.
O czym pani myślała, kiedy zaczęła się ta wojna? Pamiętnego ranka 24 lutego, kiedy świat obudził się właśnie przed wschodem słońca. Obudziły go informacje o atakach rakietowych na Kijów, o czołgach wlewających się ze wschodu i z północy od strony Białorusi do Ukrainy. Jakie były pani wtedy myśli i takie rozważania o przyszłości?
No z jednej strony byłam troszeczkę sparaliżowana. Ja byłam chyba w podobnym stanie no, tej nocy już prawie 6 lat temu. kiedy oglądałam na telewizji i zorientowałam się, że Trump wygrywał te nasze wybory. No takie poczucie, że to koniec świata, że to początek III wojny światowej, że wszystko jest możliwe, że to jest, że oglądamy na przepaść.
Czyli pędzimy w kierunku przepaści po prostu.
Tak. No trudno mi było myśleć no, dosyć bystro w rzeczywistym czasie, ale ja byłam... No, ja czekałam oczywiście przez całe te dni. Ja pracowałam wtedy nad tekstem dla Wall Street Journal o Ukrainie w tym tygodniu przed inwazją i współpracowałam ściśle z redaktorką. Dużo rozmawialiśmy o Ukrainie, dlaczego jestem przekonana, że gdyby doszło do inwazji, jestem absolutnie przekonana, że Ukraińcy będą walczyć. Ale tak szalenie miałam nadzieję, że nie dojdzie do tego. Do ostatniego momentu. Oczywiście tak, jak my wszyscy miałam nadzieję, że nie dojdzie do tego. Nie wiedziałam, nie miałam żadnej specjalnej wiedzy, ale do ostatniego momentu myślałam sobie, że nie. Nie. Ja czasami czas wiedziałam, że to jest możliwe. Ale na przykład ten pan na pewno pamięta te przemówienie krótkie, kilka godzin przed inwazją Zelenskiego.
Tak, do Rosjan.
Do Rosjan, tak. Nie do Putina, tylko do Rosjan. A ja byłam głęboko wzruszona tym przemówieniem. To było tak ludzkie, tak autentycznie i tak bezpretensjonalnie i niepretensjonalnie, tylko bardzo życiowo. No, proszę was, nie zróbcie tego. Tego my nie chcemy walczyć z wami. Jeżeli przyjdziecie tutaj, no będziemy się obronić, ale tego nie chcemy być waszymi wrogami. Dla mnie to było tak szalenie wzruszające przemówienie i było w tym przemówieniu jakaś szczególnie intymność. To jest przemówienie takie, które tylko człowiek, który mówi po rosyjsku w języku ojczystym, mógłby powiedzieć coś takiego do innych rosyjskojęzycznych ludzi. No, i ta intymność polegała na tym. A ja myślałam sobie, że ktoś musi go tam usłyszeć. To było doskonałe przemówienie. A jednak kilka godzin później zaczęła inwazja.
Tak, nikt Zełenskiego nie wysłuchał, a przynajmniej no, nie ma efektów tego, że ktoś go posłuchał. Natomiast to, co mnie najbardziej teraz właściwie tak uwiera, bo analizuję komunikaty, wiemy więcej o wydarzeniach i no, w tych pierwszych dniach inwazji Amerykanie, państwa NATO uważały, że Kijów jest nie do obrony, że to kwestia godzin, kiedy Kijów padnie. I Kijów się obronił i skąd brała się ta niewiara w możliwości Ukraińców, że oni po prostu zatrzymają wroga no, praktycznie w granicach swojego kraju, tak, że nie pozwolą mu się wedrzeć głębiej.
Wie pan, jestem zupełnie niekompetentna, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo to chodzi o analizę rzeczy wojskowych, o których ja w ogóle nic nie znam. Ja byłam absolutnie przekonana, że Ukraińcy będą walczyć, ale jeżeli chodzi o to, czy ich zbrojnie, czy ich arsenał jest aż tyle dobry, w ogóle nie znam się na tym.
No tak, nie można powiedzieć, że nie wierzono, że ludzie się nie będą bronić. To prawda, bo zakładano, że będzie trwała jakaś walka partyzancka. Tak? Wydawało się, że będzie Afganistan, a tymczasem mamy wydarzenia przypominające II wojnę światową. Ale to zapytam w takim razie inaczej. Putin też nie wierzył w to, że Ukraina się będzie bronić. On zakładał, że państwo padnie w 3 dni. To może porozmawiajmy o tym, jak Putin sobie wyobraża Ukrainę i co o Ukrainie myśli.
Kiedy słuchałam przemówienie Putina w tym poniedziałek 21, myślałam sobie, że no inaczej niż na przykład 8 lat temu, to jest człowiek tak oderwany od rzeczywistości, że on żyje na swoim świecie, więc to, co on ma w głowie, no skąd on to ma w głowie, nie wiadomo. On wierzy w to, co on by chciał wierzyć.
Ale jest taka jakaś pogarda wobec Ukraińców jako narodu, właściwie jako państwa. No, on wręcz odmawia im prawa do istnienia.
No tak, Putin ma obsesję na tym punkcie. skoro on ma taką obsesję i dlaczego ma taką obsesję, on przeżywał rozmaite kryzysy męskości, swojej tożsamości. To jest, no trzeba by było tylko analizować tego człowieka. I nie wiem, czy jestem też no, kompetentnie do tego. No to oczywiście, no Ukraina to jest prawdziwym państwem, to jest suwerennym państwem, to są tam prawdziwi ludzie. Oni tam też mówią po rosyjsku, ale to jak wytłumaczyłam jednej amerykańskiej publiczności, byliśmy u nas rok temu o krok od faszystowski zamach stanu. I co gdyby my moglibyśmy tutaj mieszkać w faszystowskim państwie Trumpa, a co gdyby Trump się zdecydował na przykład na inwazję Kanady? A czy byśmy się dziwili, gdyby no taki bardzo miły i nieagresywni Kanadyjczyki by się obronili, bo oni by nie chcieli żyć pod faszystowskim państwem Trumpa. Mimo to, że mówią po angielsku. No, więc dla mnie to było absolutnie logicznie, że oczywiście Ukraińcy będą się bronić i oczywiście to, co Putin ma w głowie, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
A dlaczego Ukraińcy właśnie się bronią? Dlaczego oni nie witają Rosji jako coś najlepszego, dobrego? No, przecież jeszcze 8 lat temu wschód Ukrainy no, buntował się, tak? Próbował, były tam ruchy odśrodkowe, a w tej chwili w Charkowie nikt nie chce Rosjan.
Tak, no i to było dla mnie bardzo ciekawe, że już nie ma tego podziału, nawet na wschodzie. I to jest bardzo ciekawe pytanie. Nie, wydaje mi się, że to absolutnie nie ma nic wspólnego z językiem, ani nie ma nic wspólnego z literaturą, no z kulturą w tym sensie, ale to ma dużo wspólnego z kulturą polityczną. No oni chcą być wolnymi ludźmi. No oni nie chcą żyć no, w neototalitarnym państwie Putina. A czemu oni by tego chcieli? My też by sobie nie życzyliśmy mieszkać w takim państwie. Dlaczego oni by przywitać no, rosyjskich żołnierzy?
No, może nie czuli się prześladowani przez państwo ukraińskie, chociaż państwo ukraińskie też no, nie było idealne. Tak? To nie jest kraj jeszcze ciągle spełniający no te wszystkie kryteria demokratyczne, praworządnościowe, jakie na przykład stawia sobie na sztandarach Unia Europejska. Tak?
No, co prawda, to nie był krajem idealnym i żadny z nas nie mieszka w kraju idealnym. Jak mówiłam o nas w Stanach, no byliśmy o krok od faszystowskiego zamach stanu rok temu, a tylko przypadkiem no, ten zamach stanu nie udało się do pewnego stopnia. No więc państwo ukraińskie też nie było idealne. Oni walczyli przez cały czas korupcją. Byli mnogo słabości, ale wydaje mi się, że wszyscy tam doskonale zdali sobie sprawę z tego, że to nie jest kraj rządzony przez nazistów. You know, że ludzie, którzy mówią po rosyjsku, nie są prześladowani. Oni chyba doskonale zorientowali się. I jak rosyjskie czołgi się pojawiają i żołnierze zaczynają strzelać do ludzi, dlaczego mieszkańcy Ukrainy by się cieszyli, by miło zareagowali na taką sytuację? Wydaje mi się, że z punktu widzenia Ukrainy to wszystko jest absolutnie logicznie. Oni byli niesamowicie dzielni i o wiele bardziej chyba wojskowo kompetentnie niż my byśmy sobie myśleli, chociaż ja o rzeczach wojskowych w ogóle nic nie wiem. Ale prawdziwe pytania, i to jest bardzo trudno do odpowiedzieć pytania, to jest, no co ludzie tam w Rosji myślą, dlaczego oni by chcieli coś takiego zrobić, dlaczego oni by chcieli zamordować innych ludzi, no swoich sąsiadów. To jest pytanie.
No tak, na to pytanie sobie nie odpowiemy, bo w sumie nie wiemy, co się w Rosji dzieje, mamy tylko takie odsłuchy. Jedna z naszych redakcyjnych koleżanek dzwoni do krewnych, do znajomych do Rosji, i uderza mur. Tam ta propaganda jest tak silna, że bliscy jej ludzie twierdzą, że w Ukrainie jest walka z nazizmem. I że to nieprawda, że bombardowany jest Mariupol, że mordowane są dzieci w Buczy. Tam się walczy z nazizmem. Rosja wyzwala.
Tak, ale właściwie nie wiem, kto rzeczywiście to wierzy, kto udaje, że wierzy, kto w ogóle nie myśli o tym. nam brak wiedzy, jeżeli chodzi o to, no, co Rosjanie naprawdę myślą. To jest dla mnie, to jest prawdziwe epistemologiczne pytanie, chodzi o to. No to, że jak Ukraińcy reagują, no dla mnie to jest zupełnie normalnie, to jest logicznie. A to, że im się udało do takiego stopnia, że teraz Zachód, Europa, no wysyła, no prawdziwie z broni, to jest chyba coś, to jest chyba niespodzianka. Ale znowu ja nie znam się na tym. Znajdowałam się w takiej dziwnie dla mnie roli niedawno, bo ja ciągle oczywiście rozmawiam tutaj w Ameryce o Ukrainie, o ukraińskiej historii, no, o wojnie. Jesteśmy teraz kolegami, którzy zajmują się to często świata. Jesteśmy teraz mostami, jesteśmy tłumaczami, jesteśmy w stanie wytłumaczyć te część świata, no, Amerykanom. Ale ja znajdowałam się w takiej dziwacznej sytuacji z politykami amerykańskimi, że ja zachęcałam im do wysyłania, no, poważnie z broni do Ukrainy. A to, że ja bym się znajdowała w takiej sytuacji, kiedy ja w ogóle bym rozmawiała na temat zbrojni, temat, o którym ja w ogóle nic nie wiem. Ja nigdy w życiu nie trzymałam nawet pistolet w ręce. To jest zupełnie nie mój świat.
I to mówi pani jako obywatelka kraju, w którym dostęp do broni jest legalny.
Tak, i nienawidzę tego. No dla mnie to jest katastrofa u nas. No a ja jestem człowiek, który boję się przemocy i boję się broni. I jednak ja to zrobiłam tutaj bez chwili wahania. Ja zrozumiałam, że to jest absolutnie konieczne, że musimy wysłać wszystko, co możliwe, żeby Ukraina była w stanie się obronić.
No i ewidentnie to w jakiś sposób działa, tak? Ta ofensywa na wschodzie, no, która miała zająć Donbas, nie odnosi większych sukcesów, tak? Giną generałowie kolejni rosyjscy. A chciałem się zapytać, czy pani rozmawia z Rosjanami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych o tym, co się dzieje? Czy pani próbuje jakoś do nich dotrzeć? Czy to jest w ogóle możliwe?
Ja ciągle próbuję, ale właśnie kłopot polega na tym, że tych Rosjanów, których ja znam, oczywiście wszyscy są w opozycji. To jest tak samo, jak, no, żyjemy w swoim środowisku. Więc ja znam dosyć dużo Rosjan, ale nie znam żadnego, który by był po stronie Putina. Ja właśnie w sobotę byłam na obiedzie z rosyjskimi emigrantami, no, którzy, no, uciekli z Rosji 15 lat temu. No a ona mi mówiła, że niby trochę żartobliwie, że ta Rosja była niby za mało dla nas i dla Putina. Nie byliśmy w stanie mieszkać w takim kraju rządzonym przez tego człowieka. Więc to oni nie są reprezentacyjni pod tym względem. A ja rozmawiam z jedną, you know, dawną przyjaciółką w Moskwie przez Telegram. I jak ja zadałam takie pytanie, ale jaki jest nastrój teraz w Moskwie? A ona do mnie odpisała, no, po rosyjsku, że ja boję się, że będzie skoro, no, grażdanska wojna. Что зараз буде, ну, війна домова. Ну, що już wraca, ну, terror stalinowski.
А то są koszmarne w sumie wiadomości. Przerażające, bo Rosja jest mocarstwem atomowym ciągle.
Tak, ale ja nie mam, właśnie nie mam kontaktu niestety z tak zwanymi normalnymi, przeciętnymi Rosjanami. Więc ja chciałabym mieć, bo, no, staram się zorientować, czy oni po prostu nie myślą, czyli myślą albo myślą inaczej, czyli jest coś, o którym jeszcze nie myśleliśmy. Ja przynajmniej, no, 10 razy codziennie ja mówię do męża, no, a co dzielać, no, co zrobić, no, pewnie jest jeszcze coś, o którym jeszcze nie pomyśleliśmy. Musimy coś wymyśleć. No, nie może być tak, że tylu bystrych, inteligentnych, mądrych ludzi są po stronie dobra i że jesteśmy, no, stosunkowo bezradni w obliczu tego jednego człowieka i jego wojska.
Zastanawiamy się jeszcze, jak długo potrwają, no, działania wojenne. Czy Putin w pewnym momencie się zatrzyma, ogłosi sukces, czy tak jak postanowił, że połknie całą Ukrainę, to będzie tą wojnę prowadził do końca, do momentu właśnie odniesienia całkowitego zwycięstwa. To jest takie pytanie, które sobie stawiamy. Gdzie są granice tego szaleństwa?
Ja Boję się, że Putin nie ma granic, że on już postanowił pójść na całość. Już znajdujemy się niby w dramacie Szekspira, a to jest człowiek niby w obliczu swojej śmierci, który ma chęć, by zniszczyć cały świat. Nie wierzę, że ten człowiek ma granic i nie wierzę, że da się z nim dogadać w sposób racjonalny. Nie jesteśmy w sferze racjonalności, jeżeli chodzi o Putina. Politolodzy przez cały czas przypuszczają, że każdy postępuje racjonalnie, ale historycy wiedzą, że tak empirycznie nie jest.
To prawda, tutaj jeszcze do tego mamy tą rosyjską propagandę, która ciągle domaga się już wręcz uderzenia jądrowego przeciwko NATO, tak, czy rozpoczęcia III wojny światowej. I w tym momencie czujemy ciarki na plecach.
Tak, i wszystko jest możliwe. Ja uważam, że on jest zdolny do tego. On nie ma granic, nie ma sumienia, żyje na swoim świecie, ma bardzo mało kontaktu z innymi ludźmi, nie słucha nikogo.
To kończąc naszą rozmowę, chciałbym jeszcze dowiedzieć się, jak Amerykanie żyją tą wojną. Bo słyszymy o niezwykłej solidarności Amerykanów, którzy tyle wiedzą o Ukrainie przeciętnie, co pewno mieszkańcy Polski o Gwatemali czy Hondurasie. Tak? A jednak solidaryzują się, wywieszają flagi, niosą pomoc. Jak to wygląda z pani perspektywy?
To z mojego punktu widzenia... Z jednej strony, ogólnie rzecz biorąc, Amerykanie są niesamowicie zaobserwowani sobą. W Europie wszyscy mnie zapytają, gdzie przerwy od 30 lat i co w Ameryce u nas mówią. Nic, oni są zaobserwowani sobą. Nic nie myślą, nic nie mówią. Ogromnie większość Amerykanów nigdy nie posiadało paszportu. To jest ogromny kraj, ludzi bardzo mało stosunkowo podróżują za granicę. A ci, którzy się podróżują, to jest pewnie środowisko oczywiście. Ale to, co widzę teraz, jest naprawdę coś wyjątkowego. A gdyby nie było takiego koszmara, a ja miałam takie niesamowicie głębokie i dobre i serdecznie odreagowanie od tylu czytelników, słuchaczy, dziennikarzy, ja byłabym szalenie szczęśliwa, bo ja nigdy w życiu nie doświadczyłam, że dziennikarzy tak poważnie odnoszą się do tej części świata, że ich pytanie są coraz lepsze, że bardzo poważnie odnoszą się do tej całej wojny, że oni długo ze mną rozmawiają, nie tylko na wywiady i nie tylko by coś przez 30 sekund cytować, ale to, żeby uzyskać dla siebie jakiś tło historycznie, żeby byli w stanie lepiej dla kogoś innego zadać pytania. Politycy bardzo poważnie słuchają i zadają pytania. Moi studenci byli niesamowici. Studenci, którzy nigdy nie mieli żadnego związku z wschodnią Europą, oni teraz pomagają, by zebrać pieniądze, by wysłać lekarstwa do Ukrainy. Ludzie, dla których to jest, oni w ogóle nie mieli żadnego związku. Moje czytelnicy teraz, ludzie czytają moją książkę o Majdanie. Ja dostałam list od czytelnika w Argentynie, który chciał zapytać, jak sobie radzą, czy bohaterzy mojej książki, czy jeszcze żyją, czy można pomóc. Więc to jest zareagowanie od świata w ogóle niesamowite. A gdyby okoliczności nie były aż tak makabrycznie, ja bym się bardzo cieszyła. Ja byłabym w świetnym nastroju, bo to jest coś nadzwyczajnego.
Tak, Amerykę jesienią czekają tak zwane midterms, czyli częściowe wybory do kongresu. Wkrótce, czy za 2 lata kolejne wybory prezydenckie. Jak Ukraina odbije się w życiu politycznym Ameryki? Czy pomoże Bidenowi, pomoże Trumpowi?
Ach, Boże, ja nie jestem w stanie przewidzieć, bo wszystko jest możliwe. Rafał Trzaskowski był niedawno u nas, a on powiedział coś takiego jak dzięki Bogu, że teraz nie macie Trumpa za prezydenta. Ja też każdy dzień, no dzięki Bogu, no bo przynajmniej mamy kogoś, który poważnie odnosi się do świata. To nie znaczy, że on jest doskonałym człowiekiem, bo nie ma na świecie doskonałych ludzi. Ale on się stara i on ma jakieś poczucie moralności, no którego u nas przez 4 lata zupełnie brakowało.
Tak, i to widać. Ewidentnie to widać, to szczęście Ukrainy, że w tym krytycznym momencie Ameryką nie rządzi Donald Trump. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękujemy za tą rozmowę.
Tak, i ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że następnym razem, jak porozmawiamy ze sobą, to będzie no, w bardzo szczęśliwych okolicznościach.
Będziemy rozmawiali o wchodzeniu Ukrainy do Unii Europejskiej.
Tak, nadzieję, tak.
Niedługo.
Tak, już się cieszę na tę rozmowę.
Naszym gościem była profesor Marcy Shore, amerykańska historyczka, wykładowczyni Uniwersytetu Yale. Jeszcze raz pani bardzo serdecznie dziękuję. Państwa zapraszam na nasze kolejne podcasty. Do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.